Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, ja też Państwa witam w podcaście Rocky Borys. Rok dzisiaj taki młodzieżowy, więc może ty powiesz, kto jest naszym dzisiaj szanownym sponsorem odcinka.
Otóż partnerem naszego odcinka jest BookBeat, którego pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie i z ogromną przyjemnością. Mówimy o książkach, które mieliśmy okazję przeczytać albo Państwu polecić. Ja w zasadzie to mam nawet kilka książek, które chciałem Państwu polecić. Raz, że czy mogę zacząć, czy chciałbyś opowiedzieć o swojej rzeczy?
Ja tylko dla tych, którzy nie wiedzą, doprecyzuję, proszę Państwa, że aplikacja BookBeat to jest taka aplikacja, która służy do słuchania audiobooków i również czytania e-booków. I my tam oczywiście Państwa zapraszamy i polecamy własne rzeczy. Ja mam pierwszy polecić, czy ty?
Ja chyba zacznę, bo mam więcej książek, a jako że sobie, po pierwsze za każdym razem, kiedy mam przyjemność opowiadania o rzeczach w BookBeacie i to chyba uczynię z tego pewien zwyczaj, to będę Państwu przypominał o pewnym cyklu książek, który nazywa się Expeditionary Force. Jako że na BookBeacie jest aktualnie dostępne 7 tomów, to polecam sobie po to sięgać. Jeżeli ktoś jest fanem science fiction, to jest jedno z najfajniejszych science fiction, z jakim miałem do czynienia, a tomów jest ostatecznie 15, więc możemy liczyć na więcej rzeczy w tym cyklu, to polecam gorąco i od tego zacznę i będę to robił zawsze, bo uwielbiam tę książkę. Natomiast to, co przygotowałem Państwu na dzisiaj, i to jest druga moja propozycja, to są opowiadanie mistrza grozy Edgara Allana Poe. To są właściwie Edgara Allana Poe, należałoby powiedzieć. I to jest, to są niezwykłe opowieści. W ogóle Edgar Allan Poe to jest twórca sprzed wielu, wielu, wielu lat, gdzie pisało się opowiadania grozy i one nie były jeszcze takie popularne, to nie była taka wyższa forma literatury. Natomiast to, jakim on językiem się posługuje i jak trafne i ciekawe tam są opowieści, jest niezwykłe także dzisiaj. I w polskiej wersji językowej czyta to Artur Ziajkiewicz, Wojciech Masiak, tak są podpisani, więc zakładam, że jest więcej niż jeden lektor i jest to niezwykle interesującym językiem polskim napisane i przeczytane. Ten język jest archaiczny, ale jest też bardzo bliski i łatwy do zrozumienia. I po pierwsze, same opowiadania są niezwykle przyjemne do słuchania i tam jest w nich jakaś głębia, jakaś tajemnica, jakiś mrok, ale oprócz tego to, że możemy posłuchać tego w tym archaicznym trochę języku polskim, niezwykle pięknie brzmiącym, trochę uświadamia nam, jak ciekawie w ogóle język polski brzmi, zwłaszcza w tej takiej starszej formie. Więc tego się czyta naprawdę fantastycznie i przy czym nie obawiajcie się, że te archaizmy są jakimś problemem, wręcz przeciwnie, przyjemność płynąca ze słuchania tego języka jest ogromna, więc bardzo, bardzo Państwu polecam. Opowiadania Mistrza Grozy to jest audiobook na 13 godzin, 14 godzin. Opowiadania, jako że to jest podzielone na opowiadania, to można sobie małymi porcjami słuchać podczas spacerów i jest to fajna rzecz. Ja lubię w ogóle podania, opowiadania te audiobookowe. Okej. Okay. Coś mi się język skleił, ale za co Państwa przepraszam. Opowiadaj, co ty masz jeszcze ciekawego, bo ja mam jeszcze jedną rzecz tutaj dla Państwa.
Ja mam, proszę Państwa, książkę autora ulubionego autora wszystkich graczy, czyli pana Piotra Napierały, i to jest Walt Disney Visionaries Hollywood. Okay. Ja tutaj zacytuję, gdyż w obecnych czasach i patrząc, co się dzieje z Disneyem, myślę, że ten cytat jest dość zabawny. I Disney kiedyś powiedział: my nie robimy filmów, by zarabiać pieniądze. To już jest teraz zabawne. My zarabiamy pieniądze, by móc robić więcej filmów. I jest to oczywiście biografia założyciela jednej z największych korporacji medialnych na świecie. To już jest zawsze coś ciekawego. Ja jestem w połowie, a już mi drugi w ogóle cytat utkwił w głowie i taki obszerny fragment o związkach zawodowych, że było takie powiedzenie w Hollywood, że nikt nie stworzył więcej komunistów w Hollywood jak Walt Disney.
Właśnie. Przez Myszka warunki, Miki też była komunistą.
Głównie przez warunki pracy. Więc to jest trochę inna historia niż ideologiczny taki komunizm. Bardziej taka walka o to, żeby pensja, którą zarabiasz, starczyła ci na podstawowe życie. Okay. No ale to wiecie, to stare, stare czasy, ale dużo, dużo ciekawych tam jest informacji o tym, że jego pierwsza firma upadła, albo o tym, jak bardzo ryzykował wielokrotnie w ogóle, że jako Disney był, ta firma była bliska upadku. Można też się dowiedzieć, dlaczego w filmach Disneya tak często się pojawiają sieroty. No i to też jest taka książka, która bardziej się skupia na firmie, na historii firmy, a nie na Disneyu jako człowieku. I wiem, że dużo osób poszukuje takich książek, które tam nie opowiadają, jakie to miał rozterki moralne i dziesiątki romansów, tylko opowiada o rozwoju właśnie no, tej jakże zasłużonej firmy.
To jest ciekawa historia, którą opowiadałeś. Ja, wydaje mi się, że współczesny Disney niedaleko odbiega od ideałów Walta Disneya, ponieważ też najwyraźniej nie robią filmów po to, żeby zarabiać pieniądze.
Też tworzy najwięcej komunistów.
Nie zarabiają pieniędzy na filmach. No, ostatni rok to jest dla Disneya nie do końca dobry czas. Natomiast ostatnia rzecz, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to jest moje niedawne odkrycie z BookBeata, książka, do której się chciałem zabrać i polecić Państwu dzisiaj, ale nie zdążyłem tego zrobić. Natomiast szykuję ją sobie na następny raz i jestem ciekaw Waszych rekomendacji. W tej chwili są 3 tomy dostępne z tej serii na BookBeacie i to jest książka autorstwa Jeffrey'a Archera. To są dzienniki więzienne. Tom pierwszy, Piekło. Więc jest to nieźle oceniane. I zapowiada się bardzo interesujące, to taka literatura faktu, zakładam, że z pierwszej osoby opisana opowieść o pobycie w więzieniu, więc wygląda ciekawie, może ktoś z Państwa czytał i może mi słów parę ciepłych na temat tej książki powiedzieć, to chętnie wysłucham. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moje BookBeatowe propozycje.
Proszę Państwa, oczywiście tradycyjnie mamy dla Was kod promocyjny, który no, zupełnie za darmo daje Wam darmowy dostęp do pakietu Basic w aplikacji na 30 dni. Oczywiście podkreślam, dla nowych użytkowników. Zapraszamy bardzo do rejestracji. Ci, którzy jeszcze nie skorzystali z tego kodu, no to kod jest ROK i Borys. No i tradycyjnie też dla wszystkich leniuszków mamy link w opisie, który od razu przekieruje Was do strony już z wpisanym kodem i skraca cały ten proces rejestracji. Zarejestrujcie się, skorzystajcie z tego kodu, no i napiszcie mi, czy nam właściwie, co znaleźliście ciekawego, czy co teraz słuchacie. Remigiuszu, co o Ciebie słychać?
A, panie kochany, miałem dzisiaj niezwykle ciekawy dzień. Obudziłem się, proszę pana, o 6.50. O 6.50. I zerkam na zegarek i mówię, 6.50, to i tak za chwilę miałem wstawać, to wstanę, coś sobie porobię. Wstałem, już się rozbudziłem, patrzę na zegarek ponownie. Okazało się, że to była 4.50, a nie 6.50. I stanąłem sam przed sobą samym i nikogo w domu nie było, wszyscy śpią. Odpaliłem streama i zacząłem grać.
Nie, czekaj. Nikogo w domu, jest czwarta, nikogo nie ma w domu. To by no też dobry początek horroru, nie?
No w tym sensie, że wszyscy śpią. Jakoś musiałem źle popatrzeć na zegarek. I no trudno się dziwić, jako 4.50 wstaniesz, to możesz źle zerknąć na zegarek. To mi do głowy nie przyszło, niestety okay, wtedy.
Czy to jest takie związane z wiekiem już?
Niemożliwe, no wiesz.
Nie ten moment, to był ten moment taki, wiesz, że się przeswitchowałeś już na takie, no, ja już w tym wieku to śpię 4 godziny i już więcej nie umiem, no.
Nie. Z reguły śpię normalnie, jakoś taki jakiś przypadek zupełnie. Czasami coś mi się przyśniło takiego, nie pamiętam dokładnie, co to było, ale było to na tyle intensywne, że jak się przebudziłem, to o tym myślałem jeszcze. I to mnie wyrwało tak z zaśnięcia po raz drugi, dlatego zerkałem na ten zegarek. Ale spędziłem ten czas przyzwoicie w miarę, bo odpaliłem streama i zacząłem grać w Lego Fortnite, co i tak będzie pewnie naszym tematem w niedalekiej przyszłości. Więc trochę to ograłem, jeszcze później po południu trochę przy tym posiedziałem, więc coś, nie coś, jakiejś orientacji mam w tym zakresie. Bardzo ciekawy ruch ze strony Epika. Ze strony Epika dużo ciekawych rzeczy się dzieje ostatnio.
No dużo, dużo. No właściwie to pojawiły się 3 nowe tryby w tym Fortnite, czyli ten festiwal, który jest po prostu tam Rocket Bandem. ten wyścigowy tryb, który nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, pewnie się nazywa Racing albo coś takiego.
Rocket, nie wiem, czy nie Rocket Racing, bo to
Rocket,
coś mi się...
Tak, bo to jest ci z Rocket League.
Tak, tak.
I pojawiło się jeszcze, no moim zdaniem naprawdę nieźle zrobione to Lego.
Mhm. Tak,
i to
tak.
Jeszcze w ogóle, jak to ty grałeś na PC-cie? Na PC-cie.
Na PC-cie gram. No,
jak powiem ci, że to tak świetnie wygląda na konsoli. I jeszcze rozmawiałem z moim kolegą Reksiem, którego pozdrawiam serdecznie. I on ma PS4 i on mówi tam, że 60 klatek wygląda świetnie na tym PS4. To jakiś, to jak oni to ogarniają. No ale jak to mówią mądrzy ludzie, jak masz własny silnik, to możesz go tam sobie dopolerować jak chcesz. Jeżeli w game devie wszystko jest możliwe, jest to tylko kwestia czasu i pieniędzy.
No, no. No wiesz, dla nich w ogóle ten silnik to nie tylko jest coś, co na czym realizują gry, ale też także inwestycja. No bo jest szansa, że inni ludzie się zaangażują w ten silnik, a najwyraźniej się angażują bardzo mocno.
Się, tak.
Więc to jest dodatkowa rzecz, że pracujesz nad nim, żeby go lepiej sprzedawać i jeszcze pracujesz nad nim i twoje gry dobrze wyglądają. Więc to naprawdę wygląda nieziemsko i chodzi nieziemsko i ten tryb Lego, to jest chyba pierwsze Lego, które mi dostarcza mnóstwo przyjemności, bo to jest taka gra, jak pierwszy raz zobaczyłem Minecrafta, to pomyślałem sobie wtedy, kurde, takie Lego powinni zrobić i chyba to jest ten moment, kiedy zrobili, bo robili różne tam gry Lego, one mi się podobały mniej albo bardziej, ale to jest taka pierwsza gra Lego, która tak bardzo przypomina klockowanie, a przy okazji Minecrafta, więc klockowanie.
Klockowanie to jest piękne słowo, muszę przyznać.
Tak, więc spędziłem ten czas dzisiaj w ten sposób. Przy okazji chciałem jeszcze Państwu zajawić trochę. Wczoraj żeśmy zrealizowali z Radkiem podcast o filmach.
I bardzo to był
przyjemny podcast. Chyba żeśmy robili godzinę 40 i strzeliło jak z bata strzelił.
Tak, tak, podcast, tak. No, długi podcastik. Pogadaliśmy sobie o kilku ciekawych rzeczach. I jak już jesteśmy, to Remigiuszu, no muszę z tobą poważnie porozmawiać o przyszłości naszego podcastu.
Czy to jest przyszłość, która jest korzystna dla nas finansowo, bo tylko o takiej chcę rozmawiać?
Nie.
Okej.
Nie, ale jak zerkniesz sobie w komendarz, co to jest komendarz? To jest kalendarz na komendzie? Jak zerkną państwo w kalendarz, to my mamy tutaj no nieciekawą sytuację, bo...
Nie strasz.
Proszę państwa, w czwartek 21 grudnia ostatni podcast przed świętami się pojawia, a potem przez 2 tygodnie będzie jeden podcast tygodniowo.
Dlaczego? Co się dzieje?
No bo są wolne dni w poniedziałek.
No.
I w czwartek będzie w takim razie chyba te filmy. 28 grudnia, a potem nowy rok jest w poniedziałek, 1 stycznia i dopiero w czwartek, 4 stycznia. No, ja nie wiem, jak to ma tak być.
Jest to jakoś to przeżyjemy. Jakoś to przeżyjemy, na pewno państwo też sobie jakoś poradzą. Poza tym święta to na pewno...
Tygodnie wolnego.
To nie, to może... Ale to państwo święta spędzą rodzinnie, to może nawet nie będą o nas pamiętać jakoś tak bardzo mocno.
To prawda.
To tego państwu życzymy tak przy okazji, żeby spędzić rodzinnie.
Jeszcze będziemy państwu życzyć świąt, bo jeszcze jest trochę czasu. A jak już pytasz się, jak mi się podobało Lego Fortnite, muszę przyznać, że ja już chyba jestem przejedzony Minecraftem.
I jak to możliwe? Mimo,
no bo ja mam tam, nie wiem, z 1000 godzin chyba nawalone w tym Minecrafcie.
Poważnie? O, panie.
Przez tyle lat to była taka gra, gdzie ja tam sobie odpalałem i wiesz, do słuchania podcastów, nie? Albo do oglądania YouTube'a. A nawet do montowania to była jedna z moich ulubionych gier. I już trochę tak nie mam miłości do takich gier, ale doceniam to, jak to jest zrobione. Bo jest zrobione naprawdę fantastycznie. Proszę państwa, to jest za darmo. To jest za darmo. Warto sobie sprawdzić, co się dzieje w tym Fortnite'cie. Ja też Remigiusza namawiałem ostro, opierał się trochę, żeby sprawdził. Myślałem, że sobie porobimy o tym odcinek, a to może w przyszłości jeszcze, jak się trochę pogramy, zobaczymy. Bo tam się dzieją ciekawe rzeczy w ogóle z tym, czym jest obecnie Fortnite.
I czym może być w przyszłości?
I tak, jakie liczby generuje? Tam jak sobie odpalisz, to widać, ile osób gra, nie? Ja tam patrzę, o, 1 200 000 osób gra. No tak sobie wieczorkiem.
O 5 rano milion osób Fortnite. Było.
No właśnie.
No więc... No.
Więc absolutny kosmos. A ja obejrzałem sobie bardzo ciekawy film o zombie. Nie wiem, czy ty lubisz takie filmy?
Lubię, cały czas, tak.
O zombie bobrach.
O, myślałem, że to jest jakiś błąd w notatkach. Ale jednak.
Nazywa się ten film Zombie Bobry. Mhm. I muszę przyznać, że jest na Sky Showtime. Jest na Sky okay. Showtime, więc jak mają państwo już abonament wykupiony, to polecam. No jest to wybitne dzieło. Ciężko się ogląda, bo to też takie artystyczne kino, to ciężko się ogląda czasami. Mocne 1 na 10, ale polecam. Naprawdę...
Artystyczne kino?
Jak wygląda, jak są efekty specjalne, logika tego filmu, to jest coś takiego, że tak, że coś oglądaliśmy to z żoną i tam laliśmy przez pół tego filmu, ale przez połowę między tymi fajnymi momentami, gdzie możesz się śmiać z głupoty tego filmu, to ciężki jest tam do odbioru. No ale cycki są na przykład, co jest obowiązkowe w takich filmach.
Mam nadzieję, że nie u bobrów.
A się zdziwisz. Więc no, obejrzałem sobie taką klasykę kina horrorowego, czy tam slashera. I też dzisiaj, czyli z państwa perspektywy, wczoraj wpadł na Netflix taki serial 1670. I jest to polski serial komediowy, historyczny, kostiumowy o szlachcie i o chłopach pańszczyźnianych. Jest zrobiony taki, ja na razie jeden odcinek obejrzałem, jest zrobiony w stylu The Office. Bo tak...
Bo... To jest w ogóle sykać. Okay.
I muszę przyznać, że na razie jestem po pierwszym odcinku i mam ochotę oglądać dalej. Trochę się bałem, bo mi się bardzo podobał zwiastun. Zwiastun jest mega śmieszny. I no zobaczymy, no polecam też sprawdzić, może sobie jak więcej obejrzę, to sobie o tym porozmawiamy, albo ja przynajmniej podzielę się tu.
Trudno mi sobie wyobrazić The Office, który wychodzi z założenia, że tam jest to, są kamerzyści i się z nimi rozmawia.
Nie, znaczy, może nie końca, ale rzeczywiście są takie wstawki, że bohaterowie mówią do kamery, komentując rzeczy, które bo to nie jest aż tak bardzo takie mokumentary, raczej po prostu ma strukturę normalnego filmu. Okay. No i zobaczymy. No po pierwszym odcinku to ciężko mi tak oceniać, ale na pewno zachęcił mnie do dalszego oglądania. No to jest to sporo zabawnych żartów, muszę przyznać.
Okej. Czy to jest taka polska czarna żmija? Pamiętasz czarną żmiję?
Trochę, tak, to ten kierunek jest. Tak. Myślę, że sąsiad mi tutaj wierci.
Aha, myślałem, że przyszedł.
Lubię państwa sobie powiercić o 19:00.
Nie słychać tego tak bardzo. Tam przynajmniej tutaj ja nie słyszę.
Widzę na wykresie, że państwo będą słyszeć.
Ja mam bardzo sympatycznych sąsiadów, ale też mam takiego, który ni stąd, ni zowąd potrafi zrobić jedną dziurę jednego dnia.
Lubi sobie tak powiercić.
A potem, ale tylko jedną, wiesz, tylko takie jedno bzyknięcie słyszysz i potem nic. Mówisz, co się stało? Prądu zabrakło, wiertło upękło czy coś i następnego dnia też.
Ale widzisz, może koniec. Po prostu zdjęcia sobie wiesza. Zrobił ładne zdjęcie, wydrukował, powiesił.
Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest. No. Jako, że lubisz zombie, to pewnie czekałeś na nową grę. Pod tytułem The Day After, albo też The Day Before.
The Day Before. Ja mam takie ambiwalentne stosunki do radzieckich gier, więc tak średnio czekałem. Ale co, chcesz już tak sprytnie przejść do tematu naszego?
Pomyślałem, że to będzie dobry przeskok, ale to nie musi być to dobry przeskok, jako że wiem, że być może jeszcze jakieś wstępniaczki przed nami mogą się przydarzyć. Ale ja muszę powiedzieć z żalem, że nie mam wielu historii.
A nie, ja jeszcze dostałem od Naruciaka taką koszulkę.
I co tam jest napisane?
Po japońsku jest napisane kocham pieski. Tak? Tak? Chciałbym w to wierzyć.
To musisz, trzeba było to rzucić na translator jakiś, bo teraz to łatwo, zrobisz zdjęcie i może cię wyjdzie tam jakaś obelga.
Ufam mu i mówię, założę nawet na podcast, żeby tak dumnie tutaj zareklamować. Ma taką bardzo stronę, ładne, sprzedaje koszulki dla psiarzy.
Czy jest to taka jakość koszulki, jak te nasze koszulki Rocky Borys? O, jakieś niebezpieczne pytanie.
Niebezpieczne pytanie. No, to eksperci musieliby...
sprawdzić.
Sprawdzić, tak. Ja no, mogę odpowiedzieć, że równie dobra.
O, co najmniej. Okej, niech tak zostanie.
Dobrze.
No dobrze, to co? Do rzeczy?
The Day Before. Proszę państwa, twórcy The Day Before Studio, jak to się czyta? Fantastic. Ogłosiło upadłość 4 dni po premierze ich, właściwie wejście w Early Access, twierdząc, że nie mają środków na kontynuowanie działalności, bo ich gra to finansowa klapa. Gracze już nie doczekają się aktualizacji, a na samym Steamie, no na szczęście nie da się już jej kupić. Obecnie, jak patrzyłem, grama na Steamie 21 tysięcy recenzji, z czego tylko 15% jest pozytywnych. W piku grało 38 tysięcy ludzi. Czy my możemy z tego wywnioskować i czy państwo zaakceptują nasz wniosek, że minimum, jakie się sprzedało, to jest ze 100-150 tysięcy?
Myślę, że spokojnie można tak...
Patrząc na to, że tam pewnie dużo zwrotów było, a możesz napisać recenzję i zwrócić, to ja myślę, że 100... No to absolutne minimum. Gracze po odpaleniu gry premierowo zastali festiwal gliczy, niedziałające i niedorobione mechaniki, atrapę tej zapowiedzianego open worlda, fatalną optymalizację i problemy z serwerami. No, też wielce prawdopodobne jest to, że cała gra została oparta na, stworzona z gotowych, dostępnych na rynku asetach. Dodatkowo w żaden sposób nie przypominała gry, którą widzieliśmy na pierwszych zwiastunach. Do tych wszystkich problemów oczywiście dochodzi temat wolontariatu w studiu, problemy z tytułem, jaki mieli, przez co została gra wycofana kiedyś ze Steama, plagiaty w zwiastunie i ściągnięcie żywcem tekstów z GTA, Red Dead Redemption czy Cyberpunka, przejście od opartego na mrocznym, ale bardzo realnym świecie, takiego klimatu opartym na tym mrocznym świecie, do Fortnite'owych żółtych samochodów sportowych i w postaci też jak z Fortnite'a. Przypomnę też państwu, że ta gra pierwszą datę premiery miała w 2021. I mam do ciebie, Remigiuszu, ważne tutaj pytanie. Jak myślisz, co im dłużej zajęło stworzenie tych fejkowych zwiastunów, bo to po 20 minut tam były, ten gameplay z tym samochodem 20 minut trwał, czy zrobienie tej gry?
To jest bardzo dobre pytanie, gdyż opowiedziałeś całą historię tej gry, ale można by zacząć trochę od początku i to właściwie jest dobre pytanie a propos tych trailerów, bo to one na początek prezentowały grę i one pojawiły się w roku 2018 pierwsze? Jakiś czas temu, tak czy inaczej.
Nie, czy mogę sprawdzić, bo jest...
Rzuć na to okiem. Jako, że premiera pierwsza była zapowiedziana w 2021, to podejrzewam,
że... Jest na IGN-ie taki piękny zwiastun.
Nadal jest, czy go już nie usunęli? Go teraz pewnie się jakoś klika dodatkowo.
Myślę, że IGN to tego nie usunie, bo teraz im się może to bardzo dobrze wyświetlać. Lata temu był zwiastun, który nazywa się, że jest to ogłoszenie gry 29 stycznia 2021. I miała chyba w czerwcu w 2021 wyjść.
Więc to być może nawet nie jest takie super istotne, kiedy żeśmy się pierwszy raz dowiedzieli o tej grze, ale pierwszy kontakt z nią właśnie jakby oglądając ten trailer robił bardzo, bardzo dobre wrażenie. I kiedy zobaczyłem to pomyślałem sobie, no kurde, fantastyczna sprawa. I to jakieś studio takie nieznane. Nie zagłębiałem się za bardzo w temat, jedynie oglądałem to, co jest na tym trailerze. I oczywiście też jakby brałem pod uwagę to, że ten trailer może być naciągany. Nie sądziłem, że on od początku do końca został zrobiony na silniku wyniku gry i w ogóle tam gry nie ma za tym, za tą realizacją. Dopiero później w przeciągu paru miesięcy pojawiły się takie, ten trailer po prostu wyglądał za dobrze i zbyt wiele osób zwróciło na to uwagę i pojawiły się jakieś analizy. Tam deweloperzy siedzieli nad tym, przyglądali się, jak to światło się tam rozkłada, jak te postacie się zachowują. Zaczęli rozbierać ten trailer na czynniki pierwsze i wiele wskazywało na to, że to jest fake od początku do końca. Natomiast to już wystarczyło, żeby wzbudzić w ludziach ogromną nadzieję, bo wygląda na to, że zapotrzebowanie na tego typu rozgrywkę w świecie zombie to jest ogromne i nie zostało do tej pory zaspokojone. Tak naprawdę taka w miarę solidna gra, która dostarczała podobnych wrażeń, to było War Z, to już lata temu. Ja w to War Z, które teraz potem się chyba zamieniło na Infestation, czy coś, jakoś to się pozmieniały te nazwy, no to dostarczało, trochę zaspokajało tą fantazję chodzenia po otwartym świecie i unikania albo walki z zombie, jeszcze walki z innymi graczami.
Jak pamiętasz ten zwiastun, to wyglądało, jakby miało detale z The Last of Us, gameplay z The Division i po prostu możliwości z DayZ, czy tam już...
Tak, to ten połączenie bardzo dobrych pomysłów. Takie...
No, tylko że jeżeli popatrzymy sobie, zastanowimy się, dlaczego takie gry jak The Last of Us są tak świetne, czy Uncharted, no to dlatego, że te studia latami dochodziły do tego, co jest istotne po prostu w tych produkcjach i latami uczyły się na własnych błędach.
Tak. Ja przyznam tak, że jakby jeżeli chodzi o mój osobisty odbiór, to po pierwszym obejrzeniu trailera raczej byłem pełen nadziei, ale to też nie takiej nadziei, że zaraz lecę kupować w preorderach. Preorderów zresztą nie było. Natomiast potem, jak już zaczęli rozbierać to na czynniki pierwsze, to uznałem, że to raczej będzie skam i coś takiego albo się nie przytrafi, albo się przytrafi właśnie w postaci jakiegoś preorderu, albo early accessu, to zostanie sprzedane, potem nie zostanie dowiezione. Myślałem, że może jakiś Kickstarter po drodze się wydarzy. Nie wyglądało to dobrze. I w zasadzie powiem nawet do dnia premiery w 2023 roku, w grudniu, większość ludzi, którzy liczyli na tę grę, a są streamerami, czy tam są youtuberami, wypowiadali się, to raczej wypowiadali się w taki wątpiący sposób, że wszyscy czekali na ten dzień premiery, spodziewając się jakiejś katastrofy. I w zasadzie powiedziałbym, że w premierę dostali tą katastrofę, dokładnie mniej więcej taką, jak przewidywana była. Natomiast to, co się wydarzyło później, jest już pewnym zaskakującym zwrotem akcji. I o tym sobie też pewnie pogadamy. Ale jeżeli chodzi o realizację tych trailerów, to trudno mi powiedzieć, ile czasu, ile pracy wymaga, żeby coś takiego zrobić. Bo jakby wiemy, że można tego typu rzeczy robić na silnikach gry i pewnie tak to zostało zrobione. Jakby nagrane w postaci filmu, klatka po klatce. Wszystko zostało wyrenderowane tylko i wyłącznie na potrzeby tego renderu, ale pracy włożono w to bardzo dużo. Powiedziałbym, że hype, jaki zbudowano na bazie tego trailera, był tak wysoki, że chyba warto było przynajmniej próbować zrobić tę grę i wydaje mi się, że deweloperzy powiedzieli, kurde, z tego, żeśmy się nie spodziewali, może jednak zróbmy tę grę. Bo ja nie wiem, jaka pierwsza intencja stała za zrobieniem tego trailera. Po co oni go zrobili? No to jest w ogóle znaczy, cały ten projekt...
Jeżeli to pozwolisz mi, postaram się odpowiedzieć. No po to się to robi, żeby zebrać kasę od inwestorów, żeby tą wizję zrealizować. I to nie jest rzadkość. Mieliśmy teraz The Game Awards. Ile tam było wizji gier, a ile prawdziwych gier? No to nie, no wiesz, wiadomo, że jak jest cinematic, to jest cinematic, ale jak masz takie info, że to jest tam in-engine footage, to może być różnie, nie? My nie wiemy tak naprawdę i wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że gry bardzo mocno odbiegały od zwiastunów. Watch Dogs uczy, ale tu jest taka sytuacja, że oni wszystkich okłamali, nie? Że zobacz, czy te właściwie można byłoby się zastanowić, że jak ten zwiastun ogłaszający The Day Before na IGN ma 2,5 miliona wyświetleń. Czy IGN powinien takie rzeczy weryfikować? Znaczy na początku tego zwiastuna jest info, że to przedstawi, że jest przedstawiony tutaj gameplay, a wiemy, że to jest całkowita nieprawda.
Dzisiaj wiemy to z absolutną pewnością, natomiast w momencie, w którym to było opublikowane, to niespecjalnie, ja nie sądzę, teoretycznie moglibyśmy od IGN-a wymagać zwracania uwagi, znaczy, na takie rzeczy i weryfikowania ich.
Moglibyśmy od dziennikarzy wymagać rzetelności, ale tak niekoniecznie.
Dokładnie to chcę powiedzieć, bo ponieważ jeżeli już mamy wymagać od IGN-u rzetelności, to najpierw należałoby tej rzetelności oczekiwać w recenzjach. Jeżeli niezaprzeczalnie w tych recenzjach tej rzetelności nie ma, albo nie zawsze tam jest ta rzetelność, no to w zasadzie powiedziałbym, że weryfikacja trailerów na liście priorytetów jest dużo, dużo poniżej rzetelnej recenzji. Ale wiesz, pewnie fajnie by było. W sensie jakby to jest tak, że ilość pracy, jaką trzeba byłoby wykonać, żeby to zweryfikować, jest spora. Ale
znaczy
też
jak tak... spora? No to wydaje mi się, że to są proste rzeczy, nie?
Ja, wiesz, to jest takie...
Odpalcie nam tą grę nawet w zdalnej sesji. Ja chcę pograć, nie? Chwilę.
No, chciałbym oczywiście, żeby tak się działo, jak mówisz, ale jestem tu realistą. Te rzeczy się będą działy i one są w zasadzie, tak jak powiedziałeś, one są absolutną normą, jeżeli chodzi nawet o branżę AAA. Więc w takich przypadkach też się może to przydarzyć. I w zasadzie jakby wziąć pod uwagę, ile trailerów oni publikują, a ile gier ma aż taką, okazuje się aż takim skamem albo taką ściemą, to nie jest aż tak duża proporcja. Więc w zasadzie nie mam o to do nich żalu w żadnym razie. Tym bardziej, że wszyscy, wiesz, to też jest tak, że z perspektywy IGN-u to oni mieli jakiś tam współudział w oszukiwaniu graczy. Ale też z perspektywy graczy, no można było wykonać nawet niewielki wysiłek, żeby się przekonać, że to jest przynajmniej podejrzana sprawa. I te wiadomości spływały na nas, więc gracze mieli, powiedzmy, dużo sygnałów, że warto się trochę powstrzymać przed zakupem i sprawdzić, jak to się będzie prezentowało. Więc być może fajnie by było, gdyby IGN to sprawdził. Pewnie, że tak. Tylko, wiesz, próbuję sobie ułożyć w głowie taką rzeczywistość, w której to mogłoby się zadziać i ona mi jakoś się za bardzo nie chce ułożyć. Nie? Więc to nie jest tak, że ja uważam, że tak nie powinno być. Okay. Uważam, że tak powinno być. Ale realia są takie, że to jest prawie niemożliwe, żeby ktoś to sprawdzał i weryfikował.
Popatrzmy na to z drugiej strony.
Okay.
IGN jest jednym z absolutnie najbardziej wpływowych mediów w branży growej. Nie ma do tego w ogóle grama wątpliwości. Ich materiały, które oni ekskluzywnie sobie zdobywają, gramy pierwsi IGN, nie?
Tak.
To są rzeczy, które bardzo boostują gry.
Jasne.
Nawet no-name'owe gry, które pojawiają się na ich kanale, potrafią zwiastuny zrobić bardzo, bardzo dobre wyniki. Więc IGN ma duży wpływ na sprzedaż, znaczy pojawienie się u nich pewnie ci boostuje dosyć mocno tą sprzedaż, gwarantuje jakieś liczby. No i teraz im więcej takich rzeczy będzie, tym częściej ludzie powiedzą, a IGN to znowu tam jakieś, wiesz, że nawet IGN powinien takie rzeczy weryfikować, żeby utrzymać swój poziom i status, nie? Recenzje to już tam jest tak, że z każdą można się trochę pokłócić. Nie sądzę, żebyśmy mieli, przynajmniej w IGN-ie, no może to aż tak absurdalnych recenzji tam nie ma, gdzie na jakimś Metacriticu. Oczywiście w głowie mam tą recenzję Diablo 4, nie? Ich, gdzie dali bardzo chyba wysoką ocenę z tego, co pamiętam. Ale to jest dalej dość, no, takie znacząca platforma, nie?
Oni chyba są trochę ofiarą swojej własnej polityki i swojej własnej popularności. To, że mają IGN First, jest kłopotliwe dla wielu mediów, no bo oni mają pierwszeństwo, jakby IGN ze względu... To jest taka platforma, jakby podejście do branży i do konkurencji, jakie IGN wprowadza, jest bardzo nieprzyjemne. W sensie, w związku z tym, że moment, w którym oni uzyskali ogromne zasięgi, spowodował, że wymyślili sobie taki system, że jeżeli deweloper się do nich zgłosi i będą tylko oni mieli ekskluzywne materiały, czyli będą jeszcze boostowali swoją własną popularność, no to ten deweloper będzie miał gwarancję gdzieś tam jakiegoś takiego dziennikarskiego przeglądu materiałów dotyczących tej gry. Będą jakieś rozmowy z deweloperami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki system, w którym oni z jednej strony trochę trzymają w szachu całą branżę, bo mają ten monopol na materiały, no ale z drugiej strony też gwarantują, że w związku z tym monopolem te materiały będą się pojawiały u nich. Więc No to oczywiście to jest niewłaściwa praktyka w każdym możliwym, jakby na to patrzeć na spokojnie, to trudno tam o rzetelność, jeżeli taką się stosuje taktykę wobec konkurencji i wobec deweloperów.
Ale to jest normalna taktyka, no kto ma, wiesz, kto sobie załatwi pierwszy, ten będzie miał, to jest w dziennikarstwie, to jest od zawsze, że walczysz o newsa, ty masz pierwszy podać, ciebie mają cytować. To nie jest...
No tak, ale nie, ja jakby rozumiem tę walkę, tylko że oni mają taką pozycję na rynku, że są zwycięzcami w tej walce, nawet nie przesadnie się starając, nie? Bo mają największe medium, mają największe dotarcie.
To już jest kwestia rynku, no. No ale... Czemu mają z tego nie korzystać, nie? Znaczy, nie wiem.
No ale medium stosujące tego typu zasady raczej nie będzie weryfikowało treści, bo dla nich ważne jest to, żeby ta treść pojawiła się u nich. Jeżeli zaczną weryfikować tę treść akurat, no to te 2,5 miliona odsłon przytrafi się gdzie indziej. A co by nie mówić o The Day Before, to z perspektywy na przykład kanału na YouTubie, to jest materiał, który przysporzył wiele odsłon i dostarczył wielu nowych widzów. Więc to jest cała ta... Ja to nazywam wręcz patologią, być może to jest za mocny wyraz w tym przypadku, ale to niestety ich taktyka, to bycie pierwszym, rodzi pewne problemy. I w tym przypadku akurat ten problem jest dosyć wyraźnie widoczny dla wszystkich graczy. Więc wykorzystywanie swojej pozycji, żeby takie dziennikarskie metody prowadzić, nie jest czymś, co mi się podoba, chociaż rozumiem, że tak rynek działa i tyle. I trzeba wykorzystywać swoją pozycję.
Ale wolałbyś komunę, tak? Że wszyscy dostają równo.
Tak, wolałbym. Wolałbym komunę zdecydowanie.
No widzisz, ale nie ma niestety. Tak jak. A propos, no widzisz, można powiedzieć, że robisz pierwszy materiał i masz wtedy najlepsze wyniki, no ale my zrobiliśmy ile? Po tygodniu czy po dwóch tygodniach recenzję Spidermana i ona ma grubo ponad 100 tysięcy wyświetleń i jak sobie patrzyłem ostatnio, to jest najpopularniejsza recenzja na... Znaczy, no u nas sumujemy podcasty i YouTube'a, więc ja porównuję tylko z samym YouTube'em i mimo tego, że nie byliśmy pierwsi, a wręcz byliśmy ostatni, to i tak zrobiliśmy najlepszy wynik.
Bardzo się cieszę. Dziękujemy Państwu, że tak Państwo zerkali na naszego Spidermana. Oczywiście masz rację. Nie jest regułą to, że jeżeli opublikujesz pierwszy, to będziesz od razu najlepszy z definicji. Zwłaszcza w przypadku recenzji, gdzie ten czas w zasadzie daje lepszą trochę perspektywę. I też często jest tak, i akurat może w tym przypadku tak było, że jeżeli jesteś pierwszy, to masz szansę na zrzucenie wielkiej bomby, ale masz też szansę na popełnienie wielkiego błędu, co zresztą z recenzjami Cyberpunka przydarzyło się praktycznie każdemu, kto był zaangażowany w tę recenzję. Każdy możliwe medium, każdy możliwy YouTuber trochę się tam pomylił i potem żałowali i przepraszali, ale to było właśnie to, że mieli okazję bycia pierwszym, no i to kopnęło ich trochę w zadek.
Tam trochę inna była historia, bo z tego, co mówił po części Jonkie, mówił, że tam była informacja, że dużo tych rzeczy będzie naprawionych, nie?
Tak, ale to, wiesz, jak dostajemy grę przed premierą, to też
ale inna sprawa, jak ci mówi, wiesz, jakiś no-name developer, a jak ci mówi CD Projekt od najlepszej gry ever, Wiedźmin 3, najlepszy 3, no.
No oczywiście, no, ale to jakby konsekwencja prędkości zawsze jakaś jest w tym przypadku.
Tak. No dobrze, czy ta sytuacja coś zmieni w giereczkowie a propos hype'owania się tymi naciąganymi zwiastunami? Czy my jako naród growy zmienimy się, że będziemy podchodzić do tego spoko, pokażcie mi demo na Steamie, to ja wtedy się zahajpuję.
Myślę, że nie. To jest niestety jest to specyfika graczy, że dają się wkręcać w takie rzeczy, dlatego że nadzieja jest w narodzie silna, w narodzie graczowym. Ogromna i bardzo, są pewne rzeczy, które bardzo, bardzo chcemy dostać, chcemy w nie zagrać i nawet jak wszelkie znaki na niebie i na ziemi świadczą o tym, że ten projekt nie ma prawa się udać, to my odrzucamy je wszystkie. To jest wbrew naszemu światopoglądowi, my nie chcemy tego słyszeć, to się
wbrew
musi udać.
Naszemu światopoglądowi. Znaczy, a jak się nie uda... Światopogląd to jest, rozumiem, że uważam, że ta gra będzie dobra.
Tak jest, tak. I musi być dobra. I ja na pewno będę się dobrze bawił. A jak nawet się nie uda na premierę, no to przecież to jest gra online. Zawsze są problemy na premierę. Poczekamy tydzień, dwa tygodnie, będą pierwsze poprawki. No chyba, że 4 dni po starcie gra, studio się zamknie.
The Day Before już nie naprawią, ale ja już słyszałem, w ogóle już widziałem taki komentarz gdzieś w internecie i mówię, oj, to jest bardzo życzeniowe myślenie, że o, taką markę to na pewno ktoś odkupi i naprawi.
Tam nie ma co odkupić, ja się boję. To właśnie w związku z wykorzystaniem tych asetów takich ze sklepu Unreala, czy tam Unity, ja nie wiem, na jakim to silniku jest.
Na Unrealu, na, przecież na oni Unreal. Tam właśnie pierwsze przesunięcie to tak, było tak, właśnie, tak. Że przechodzili na piątkę.
No, no to tam nie ma co odkupywać. To jest, tam się nie, może nie udać. No pomysł to jest w ogóle dobry na tę grę i on powinien się spotkać z jakąś sympatią. Ja za każdym razem, jak oglądałem te trailery, zwłaszcza te pierwsze, ale później też to, tak patrzyłem na to i mówię, kurde, całkiem wygląda jak The Division. Ileż to wysiłku wymagałoby ze strony Ubisoftu, żeby wprowadzić tryb The Division albo zrobić jakieś DLC, w którym zmieniamy, przestajemy walczyć z innymi ludźmi, tylko wstawiamy tam zombie, trochę zmieniamy styl strzelania i mamy grę gotową, miasto. To jest coś, co
no,
ludzie...
Ja też powiem ci szczerze, uważam, że na tych barkach The Division to fajna byłaby taka gra. No ja też mi się... Jedną z takich najciekawszych rzeczy, które były w The Division, to było to chodzenie sobie po tym opuszczonym mieście.
Zwłaszcza w Nowym Jorku, tak?
No pierwszym, tak. Uh-huh. I to było coś ciekawego, no ale ostatecznie same te walki, taki grind, to mnie nie przyciągnął. No, wolałbym tutaj jakąś eksplorację, nawet ten survival.
Uh-huh. Tak.
I myślę, że to ciekawe.
Ja, wiesz, bo to jest tak, że Też jestem zaskoczony, że The Division nie próbuje pójść w tę stronę, przynajmniej z jakimś takim specjalnym update'em, czy jakimś takim eventem nawet, już palicho, mniejsza z tym, czemu nie chcą
no
iść.
No i tam mają wiele rzeczy innych do robienia. No skończyli teraz Avatara, no to powiedzmy część studia, druga i plus, nie wiem, 40 innych studiów na świecie robi Gwiezdne Wojny, nie?
Tak, tak. No plus jeszcze to Skull and Bones próbują tam urodzić wreszcie.
To inni, to nie.
Tak, no okej, okay, bo to jest chyba Singapur chyba, nie?
Tak, to Ubisoft.
No, ale to mniejsza z tym, jakby ta gra wybitnie pokazała, bo to nie jest też tak, że ludzie czekali konkretnie na The Day Before. Ludzie czekali na kontynuację The Daisy. Ja w ogóle mówiąc o Warzy powinienem przede wszystkim powiedzieć o Daisy, bo to jest taka gra, która gdzieś tam zrodziła w nas, graczach, nadzieję na taką łupankę z zombie w otwartym świecie. Łupanka to za dużo powiedziane, ale taki survival, tego typu rozgrywkę w otwartym świecie i w zasadzie to, co dowoził The Day Before, to obietnice właśnie takiej realizacji tych nadziei. Więc na to ludzie czekali. To jest taki tryb, który na pewno będzie się cieszył zainteresowaniem i każda gra, która tą niszę wypełni, będzie sukcesem, o ile będzie w miarę poprawna. Ja powiedziałbym nawet, że po premierze The Day Before miałem takie wrażenie, oglądając te gameplaye, zrujnowane i fatalnie i śmieszne i z glitchami i z bugami, to pomyślałem sobie, kurde, no okej, faktycznie to wygląda fatalnie, ale i tak to wygląda lepiej niż się spodziewałem, że będzie wyglądało. Zresztą ja się spodziewałem, że to w ogóle nie wyjdzie. Dla mnie jest sporą niespodzianką, że to się pojawiło nawet w takiej formie. Więc i też były takie głosy, jak już streamerzy się wypowiadali na ten temat negatywnie, a przejrzałem sobie kilka materiałów. Przejrzałem sobie materiały ludzi po premierze tej gry, bardzo krytyczne wobec jakości tej gry, i potem przejrzałem sobie materiały jeszcze trochę podsumowujące te akcje, jeszcze przed zamknięciem studia. Więc w zasadzie to był odstęp między jednym materiałem a drugim był niewielki. Ale tak czy inaczej, te materiały, kiedy już zamknięto studia, i youtuberzy wypowiadali się na ten temat, to mówili, że zwracali też uwagę, że ich krytykowano za to, że oni na dzień dobry mówili, że ta gra jest w fatalnym stanie i nie powinna wyjść, to takie głosy, jakie słyszeli ze strony graczy, to spokojnie, cierpliwości, zawsze są takie problemy, poprawią to, potrzeba jeszcze czasu. I ci youtuberzy jakby wystarczająco często mówili o tych głosach krytyki wobec siebie, że one musiały być na tyle mocne, że im gdzieś tam siedziały w głowach. Nie? Bo wiem, jak youtuber myśli mniej więcej. Odnosi się do tych rzeczy, z których są mu czynione zarzuty. Więc nawet po tej premierze ludzie nadal mieli nadzieję, że ta gra prędzej czy później zostanie zmieniona, doprowadzona do tego stanu, który był obiecany.
Jakby było co roku, taki byłby zwiastun, który by wywoływał hype, a potem byłaby hała, to myślę, że po 5 latach moglibyśmy się już czegoś nauczyć.
Ale chyba tak jest, powiedziałbym, że przynajmniej co roku jest taki zwiastun.
No, ale nie masz takich gry, nie za często wychodzą aż tak daleko od tego, czym były w zwiastunach, bo to wygląda jakby ktoś na szybko skleił w edytorze Fortnite taką grę, no.
To prawda. Ja chciałbym też powiedzieć, że to, że takie sytuacje się zdarzają i to, że gracze wpadają w takie pułapki, to nie znaczy, że nie powinniśmy z tym walczyć i że nie powinniśmy piętnować takich deweloperów. Oczywiście, że powinniśmy.
A co uważasz, na przykład co Steam powinien zrobić w takim przypadku? No bo Steam wypłaca ci pieniądze po miesiącu. Oni jeszcze trzymają te pieniądze wszystkich graczy Fantastic w nic nie dostał.
To zaraz ci opowiem, bo to jest w ogóle też interesujący w ogóle aspekt całej tej historii. Wspominałeś wcześniej o tym, że te pierwsze trailery to są w zasadzie nie tylko po to, żeby hype'ować graczy, ale przede wszystkim, żeby zainteresować inwestorów. Hmm? I te pieniądze od inwestorów gdzieś się pojawiają w kieszeni deweloperów, oni rozpoczynają pracę nad tą grą. Kolejne pieniądze przychodzą ze sprzedaży gry. I teraz to jest jakby cały ten skam, który ja przewidywałem i wiele osób przewidywało, to nie jest tak, że ja jestem tutaj taki super przenikliwy, miał być zrealizowany albo w postaci preorderów, albo w postaci sprzedaży tej gry. I owszem, zaczęto sprzedawać tę grę, ileś tam się kopii sprzedało, pewnie mniej niż by chcieli, ale się jednak sprzedało. Powiedziałbym, że na dzień dobry to nie było taki zły wynik. Ten na Steamie i na Twitchu też zresztą był niezły. Ale wygląda na to, że potem się pojawił na Twitterze wpis na profilu Fanatic, że oni umożliwią, jakby, że zwracają się do Steama o pomoc w kwestii zwrócenia pieniędzy wszystkim graczom, nawet takim, którzy grali więcej niż 2 godziny. Czyli oni jakby świadomie rezygnują z pieniędzy, które mieliby dostać za sprzedaż tej gry. Więc to mnie trochę zatrzymało w tych...
Czekaj chwilę, jeszcze raz.
Okej.
Okay. Ty mówisz o gościach i jakby... Mówisz... Nie, czekaj, bo ja już zdurniałem, bo już nie...
Musisz mi powiedzieć,
co zbudowało. Spytam się cię. Typy, którzy przez tyle lat okłamywali graczy, robili fejkowe zwiastuny, całkowicie fejkowe zwiastuny, praktycznie do końca. Wydali grę, która wygląda jak z edytora Fortnite, to kogoś, kto jest nieogarnięty. Wypuścili ją i oni teraz będą pomagać graczom odzyskać te pieniądze? Przez Steama mogli... Ja ci powiem, jaki jest... Mogli jej nie wypuszczać. Mogli nie brać pieniędzy, albo wypuścić ją jako free to play. To jest taka ściema po prostu. To jest tak, jakbyś złapał kogoś za rękę, kto ci kradł portfel, a on mówi: a, to pana, proszę, oddaję, dziękuję tutaj. A ty mówisz: dziękuję bardzo, pomógł mi pan odnaleźć portfel. No jakby super, no ale to...
Słuchaj, no to jest słuszna... Jakby to, co zgłaszasz, ma bardzo sens i ma dużo sensu, jest logiczne. Nie? Natomiast to jest oficjalny komunikat, który może być kłamstwem. Jakby uznałem, że...
Znaczy, jak oni ją wydali, tą grę w takim stanie, nic wcześniej jakby nie komunikując, jakim ona będzie, więc jakby chcieli nachapać się tej sprzedaży z tego hype'u i z wishlist i teraz mówią, że oni... No, będą rozmawiać ze Steamem, żeby oddawał pieniądze?
No tak, to jest komunikat oficjalny, to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem.
Ale to brzmi jak po prostu, jakby cię ktoś okradł i jeszcze napluł.
Pod warunkiem, że wiesz, bo komunikat brzmi tak, nie? Że oczywiście on może być nieprawdziwy. Ja w ogóle uznałem, że jeżeli tego typu deklaracja się pojawia, to Steam już właściwie zaczyna podejmować kroki, żeby faktycznie dokonywać tych zwrotów. Pośród różnych informacji, które się przejawiły...
Poczekaj. No nie wiem, czy Steam ma takie... Dam ci przeczytać, ale mówisz jedno zdanie i od razu zaczynasz kolejne. Na jakiej podstawie Steam ma zwroty robić?
Jest kilka, przede wszystkim jest ten tradycyjny zwrot, czyli jeżeli 2 godziny pograłeś i nie ten, to zwracasz, to możesz zwrócić produkt, dostajesz pieniądze z powrotem na swoje konto Steama. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, być może są jakieś dodatkowe jeszcze kwestie, jeżeli chodzi o zwracanie gry, jeżeli ona się okaże jakby ewidentnie niezgodna z deklaracjami dewelopera, albo jeżeli się okaże, że nie działa zupełnie, a żeby przetestować, czy ona działa, czy nie działa, trzeba było więcej niż 2 godziny, gracze mogą prosić o te zwroty nawet po tych 2 godzinach. Oczywiście wtedy są one rozpatrywane indywidualnie. To jakby to nie jest tak, że to jest z automatu przyznawane. Natomiast się pojawiają sytuacje, w których te zwroty są obowiązujące. Ja teraz nie przypomnę sobie tytułów, takich przypadków, które mógłbym teraz jakby nazwać. Natomiast wiem, że takie sytuacje miały miejsce. Informacja ze strony tego Fantastic jest taka, że od dzisiaj współpracujemy ze Steamem, żeby ułatwić zwroty wszystkim graczom, którzy chcą tego zwrotu dokonać. To może być absolutna bójda, bo jakby to nie byłaby pierwsza sytuacja w przypadku tego dewelopera, ale taka jest oficjalna ich pozycja. Czy to zostanie zrealizowane w ten sposób? Trudno powiedzieć. Jakie kroki Steam podejmie? Wycofano już to ze sprzedaży, nie można tego kupić, więc powiedziałbym, że jakaś tam szansa istnieje, że jeżeli ktoś chce spróbować przynajmniej zwrócić tę grę, to może napisać do Steama, złożyć taką prośbę o ten zwrot i chyba istnieje szansa, że on zostanie rozpatrzony pozytywnie. Więc do tego to się sprowadza. Ale jakby celnie zauważyłeś, nie? Chociaż bardzo tutaj poczułem się zaatakowany wręcz, że to jakbym ja był adwokatem tych deweloperów. No nie, to jest taka...
No bo tak powiedziałeś, że no tam chłopakom się nie wyszła gra, ale w sumie pomagają zwracać pieniądze, więc...
No nie, tego tak nie powiedziałem. No, nie?
Tak, ja tak to odebrałem, przepraszam.
Dlatego z tym ten... Jeżeli ten wpis na Twitterze jest oficjalny, jeżeli jest prawdziwy, nie? Jeżeli to sugeruje jakieś działanie z ich strony, to ja, bo ja cały czas myślę, w sensie, w którym momencie, jeżeli to jest prawda, nie? Bo nie musi być oczywiście, ale jeżeli to jest prawda, to ten skam odbył się w zasadzie tylko na tych inwestorach, którzy wpłacili te pieniądze, bo jeżeli ze Steama nie dostaną, jeżeli Fantastic nie dostanie ze Steama pieniędzy, to ta cała gra, którą prowadzili z graczami, no niestety... nie zostanie, jakby nie zakończy się sukcesem finansowym dla nich. I tak jak mówisz, nie, no te pieniądze, które oni, Steam nie wypłaca ich od razu, trzeba trochę poczekać, więc oni jeszcze ich nie mają w tej chwili. Więc zamykanie tej gry 4 dni po, pisanie takich przeprosin, pisanie o zwrotach jest takie, powiedziałbym, ja nie chcę powiedzieć, że oni, że są jednak dobrymi ludźmi, którzy chcieli zrobić dobrze, ale im nie wyszło. Tego w to raczej nie wierzę. Myślę, że od początku do końca wiedzieli, że ściemniają. Najpierw inwestorów, potem graczy. Ale nie rozumiem do końca ich działań teraz. W sensie, jaki efekt uzyskali. Ta cała akcja, która trwała parę lat, co im przyniosła? Jakie były korzyści? I to jest, wiesz, katastrofa. To jest katastrofa na wielu poziomach, nie tylko dla graczy. O tym też sobie zaraz pogadamy. No ale to nie wiem, jak się będzie toczyła dalej jak się będą dalej toczyły losy tej
bo ja widzę tego tweeta, gdzie oni to napisali i tam jest takie coś, że oni nic z tego nie zarobili. No oczywiście, że nie zarobili, bo każdy wie, że po jakimś czasie Steam płaci. No nie wiem, dla mnie to jest takie... To jest tak naciągane wszystko.
Tak, jest to dziwne i naciągane.
To jest jakieś takie... Jakaś PR-owa zagrywka, bo coś sobie wymyślili, a coś im nie wyszło, stwierdzili, dobra, wydamy tam przecież... Nikt się nie obrazi, że tak. A nie mam zielonego pojęcia, no.
No, jest to dziwna sytuacja. Absolutnie się spodziewałem, że oni zamkną studio, zmyją się i pieniędzy już nikt więcej nie zobaczy nigdy, jak już pograł.
W szczególności, że tam mieliśmy tę sytuację, że tam no, najprawdopodobniej duża część studia praktycznie nic nie zarabiała, pracując przy tej grze.
Tak.
Byli wolontariuszami.
To jest inna historia. Jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, to pewnie z czasem będziemy się dowiadywali więcej, bo ludzie są bardzo zainteresowani. To jest klikający się, powiedzmy, temat. Ja też mam tak, że wczoraj na streamie oglądałem Bonkola wypowiadającego się na temat tej gry i też już potem trafiły do mnie takie głosy, że jak to, co wy mówicie z Bonkolem, że oni nie, że to nie był skam, jak to mógł być skam, skoro oddają pieniądze? Ja mówię, no nie wiem, czy oddają pieniądze, tylko napisali taki komunikat, no ale to jest coś, co mnie trochę zatrzymało. Mówię, kurde, co jest grane, nie? Bo jakby się okazało, że oni oddają te pieniądze, no to już nie wiem, kto tu został oszukany.
Po drugie,
nie?
Mogła być taka umowa z inwestorami, że na przykład, że jeżeli gra została wydana na Steam, no to spełnione są warunki umowy i inwestor nie ma już praw do jakby zażądania zwrotu inwestycji przez to, że się nie udała, no tylko, że nie zarobili, inwestycja przepadła, nie? No, że teraz inwestor tylko będzie partycypował w zyskach, których nie ma. Więc jest to, może być to też taki sposób, żeby nie zostać jeszcze z długami. Nie mam zielonego pojęcia, to jest radziecka firma, więc
tak,
to...
Tam może inwestor może się okazać bardzo, może nie wybaczać porażek, więc kto wie, jak to się potoczy dla nich. Oni w ogóle zniknęli wszędzie, gdzie tylko mogli.
Czy coś Steam z tym zrobi? Znaczy, czy wyda jakieś ogłoszenie? Czy będzie w stanie zapobiegać takim sytuacjom?
Ja myślę, że takie gry, które się pojawiają w takim stanie, to nie jest pierwszyzna, natomiast ta jest chyba najgłośniejsza, niewątpliwie. Wydaje mi się, że Steam coś tam robi w tej sprawie. Często jak są jakieś takie kontrowersje wokół gry dotyczące praw autorskich, wykorzystania jakichś asetów, to Steam potrafi wycofać taką grę ze sklepu, po prostu niezależnie od działań i potrzeb deweloperów.
Zwykle wywalają grę, bo ktoś zgłosił żądania.
Tak.
To nie jest ich działalność, nie?
No, znaczy mogą zaakceptować te żądania, mogą je odrzucić. To jest no pewnie ich
prawnik
decyzja.
Prawnik do ciebie pisze, wiesz, no to prawnicy Valve'a sprawdzają, mówią, no tak, no trzeba tak zrobić, bo inaczej będzie...
Pozew.
Tak, albo coś. Okay. Nie, patrzę na Twittera Valve'a, nie widzę nic tutaj za bardzo, ale może coś się pojawi, albo czekać, jeszcze na Twittera Steama patrzę.
Jeszcze o jednej rzeczy chciałem opowiedzieć, która mi przyszła mi do głowy wczoraj, kiedy to oglądałem, że oczywiście tutaj gracze, którzy kupili tę grę i wydali na nią pieniądze i jeżeli tych pieniędzy nie odzyskają, to stają się ofiarami tego skamu. Jeżeli je odzyskają, no to najwyżej stają się ofiarami swojej naiwności i mieli na coś nadzieję, czego nie dostaną i nie dostali. Natomiast tu jeszcze przy okazji cała praca tego studia to jest dosyć skomplikowana historia, bo tam przy tym pracowało trochę osób. Niektóre pracowały w ramach wolontariatu. I nawet jeżeli pracujesz w ramach wolontariatu, to też jest pewnie jakaś naiwność z twojej strony, ale z drugiej strony możesz sobie coś wpisać w CV, że uczestniczyłeś w projekcie. A to jest taki projekt, w którym nie ma się co za bardzo chwalić, że się przy nim pracowało. Więc nawet jeżeli ktoś tam poszedł z taką nadzieją, że będzie uczestniczył w czymś solidnym, w czymś, co może sobie gdzieś tam potem wpisać i czymś, czym może się pochwalić, to teraz nawet się pochwalić tym nie może. No wszystkie profile, wszyscy ludzie, którzy byli zaangażowani w te projekty, poznikali z tego Facebooka korporacyjnego, czyli LinkedIna. Nie ma śladu żadnych po nich, jakby zapadli się pod ziemię totalnie i kompletnie. Ta firma nie istnieje. Ich projekty wcześniejsze, bo chyba były cztery projekty wcześniejsze, też pozmieniały, wydawcy się pozmieniali tam. Ktoś mi zasugerował, że oni zmienili tytuły tych gier, żeby było ich trudniej wyśledzić, ale tego się chyba nie da zrobić łatwo na Steamie. Natomiast wydawcę zmienili, czyli ktoś inny. Żeby nie było, żeby starych projektów nie można było powiązać z tą firmą, bo one tam też pewnie są jakoś dodatkowo negatywnie oceniane.
Ale ta metona jest zmieniona, czy o co chodzi? Bo to...
Oni zrobili cztery projekty ostatecznie. Już ci mówię, jakie to są projekty.
No ja to wiem, bo to takie były gównogierki. No. Pamiętam, że my je sprawdzaliśmy przy podcaście, jak mieliśmy o tym, że The Day Before jest scamem.
Aha, no Prop Night między innymi i gdzieś tam w tych grach zmieniły się studia odpowiedzialne za wydawanie tej gry. To jest pewnie tylko i wyłącznie kwestia nazwy. Więc jakieś tam zmiany na Steamie zachodzą w tych starych projektach, tych tak jakby, no to są tak jakby ratowanie tych rzeczy, które już wcześniej było publikowane, żeby one nie traciły na tym, że tutaj taka afera się pojawiła. No, jakieś tam działania są podejmowane, żeby coś tam pozmieniać, żeby ukryć, żeby pozapominać, no ale to się pewnie zapomnieć nie da za szybko, bo dużo osób będzie mówiło o tym przez lata.
PR-owy.
No, ale tak, trochę też współczuję deweloperom, którzy pracowali w tym studiu i pewnie mieli nadzieję, że coś będą mogli sobie wpisać gdzieś, że jakaś pamiątka po tym zostanie, a to nie zostanie. Chociaż oni też chyba każdy jeden dokładnie wiedział, co robią i jaki projekt wypuszczają. Tego się nie da. Nie da się zaprzeczyć temu, że to wygląda trochę inaczej. Ale też jak popatrzysz sobie na graczy, którzy byli bardzo zaangażowani, na te 15% ludzi, którzy nawet chwaliło tę grę, że proszę kupować, kupujcie, no to oni...
To jest, chyba... Przypomnę, że na Steamie jest takie, czy polecasz tą grę innym graczom. Chyba tak jest napisane, zaraz to sprawdzę dokładnie.
No więc oni też no, być może wierzyli w to, że ten projekt ostatecznie osiągnie ten kształt pierwotny i chcieli, żeby ludzie inni się też w to zaangażowali. I ta gra miała, to jest w ogóle nawet te 15% osób, nie? Nawet gdyby dzisiaj na Steamie miało grać w to 2000 osób, 3000 osób, no to już jest jakieś pole do rozwijania. Jak oni są na tyle szaleni, żeby spędzać przy tej grze czas, to jak popracujemy nad nią trochę, zmienimy ją, rozwiniemy, no to może będą ludzie zainteresowani. A oni pozamykali, wycofali się i tyle. No tak jak mówiłem, nawet po tych krytycznych filmach youtuberzy tak byli trochę podszczypywani, że nie wiedzą, co to znaczy wydawać grę, że to początki są zawsze trudne i tak dalej, i tak dalej. Więc gracze bardzo, bardzo chcieli w to wierzyć, a jak już chcą w to wierzyć, no to jest jakaś baza do pracy dalszej. Nawet po premierze tej gry, jak były tam problemy z kodem sieciowym, to one były patchowane dosyć szybko.
Fiksy były chyba dwa.
Tak, były fiksy i to fiksy, które wyraźnie poprawiły jakieś tam sytuacje, więc to ktoś tam miał nadzieję, na ten projekt. Ktoś tam siedział spocony, samotny.
No jesteś, masz pracę, to siedzisz i robisz. No, to...
no ktoś tam robił, więc nie wiem, czy te plany, żeby natychmiast zamknąć to studio, że to od początku było tak, ale... że taki pomysł był od początku.
No, nie wiem, czy fiksy o tym znaczą. Dla mnie to ewidentnie to jak ta gra wyszła, w jakim stanie. To jest mhm. wystarczający dowód, żeby stwierdzić, że mamy do czynienia z oszustwem. Jak to oszustwo miało zostać skonsumowane, to już mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy. Tak, na Steamie jest, czy polecasz tę grę? Więc,
no. To jest dobre, właśnie jak to oszustwo miało być skonsumowane? Jestem
nie,
bardzo,
ja
stawiam, bardzo,
że to jednak jest związane z inwestorami, to jest najbardziej prawdopodobne.
Tak, tak, tym bardziej, że oni te pieniądze wyłożyli już wcześniej, więc to jest tak, one już na pewno zostały skonsumowane.
Skull and Bones jest tak, że tam, że niby jest jakaś wielka dotacja, którą Ubisoft wziął i musi wydać tą grę, bo inaczej to będą tam ogromne pieniądze w plecy.
Aha, tak.
Więc, jeszcze porozmawiamy sobie o PlayStation 5 Pro.
O, zapomniałem, powinniśmy zacząć od tego, bo to gdzie, jak ja to teraz na okładkę mam wrzucić PlayStation 5 Pro?
Nie, The Day Before wrzucisz, no.
To, dobrze. Już myślałem, żeby do państwa clickbaitować musiał.
Proszę państwa, pojawiły się kolejne plotki. Mówimy o plotkach, w sumie to wyszło od użytkownika randomly_random67 na reseterze. Mhm. Podobno też konsola trafiła do zewnętrznych studiów, znaczy, bo mamy te studia wewnętrzne, Sony i zewnętrzne, i Sony spodziewa się wycieku specyfikacji w tym miesiącu, tak napisał Tom Henderson. No i ja mogę państwu przeczytać, chociaż nam to pewnie niewiele powie, ale może państwu więcej. Za gry online, jak wierzyć pogłoskom, wzmocnione PlayStation 5 otrzyma układ o nazwie Viola, może Vuela, i wykonany w litografii, będzie wykonany w litografii, jak tak po czasie ten żart chodzi, litografii 4 nanometrów. Maksymalna częstotliwość ulegnie zwiększeniu do 4,4 GHz względem 3,6 GHz w standardowym PS5. Konfiguracja rdzeni pozostanie taka sama, więc tutaj można się spodziewać raczej mniej istotnego wzrostu mocy. Znacznie większe zmiany mają nastąpić w układzie graficznym. Ten będzie oparty o RDNA 3 i 60 jednostkach obliczeniowych, CU i 30 procesorach grup roboczych WGP. Zwykłe PS5 posiada 36 CU i 18 WGP. Wydaje się, że ilość pamięci operacyjnej RAM nie ulegnie zmianie, ale jej przepustowość może być większa. Moc obliczeniowa standardowego PS5 wynosiła około 10 teraflopów, natomiast wersja Pro powinna być znacznie mocniejsza. Porównując konfigurację rdzeni do Xboxa Series X, można powiedzieć, że ta zdolność przetwarzania jest w okolicach 14-15 teraflopsów. Specjaliści, którzy już się zdążyli wypowiedzieć na temat tych plotek, mówią, że bardzo duży nacisk może być tu położony na ray tracing. Też te plotki mówią o tym, że prawdopodobnie premiera listopad 2024. Ja państwu tylko przypomnę, że PS4 Pro pojawiło się po 3 latach od premiery podstawowej wersji. Teraz Remigiuszu, czy natywne 4K60 czy 8K30?
Nie, no nie szokujmy się, wiesz, to jest ta konsola Pro, tak w wykonaniu PlayStation, jak i być może w wykonaniu Microsoftu, ta ulepszona wersja, to jest jedyna szansa na to, że te gry będą chodziły stabilnie w 60 klatkach.
No dobra, jest, jakie gry nie chodzą w 60 klatkach?
Plague Tale, Requiem.
Nieprawda, kłamstwo pierwsze już.
Co ty mnie tak łapie? Ty chcesz jeszcze raz brodę farbować na czerwono?
Jestem fanboyem PlayStation. Jestem fanboyem PlayStation. Wszyscy na mnie plują. Ja zrobiłem sobie ten wrap-up. Mhm. Wiesz, ile mam godzin na PlayStation w tym roku?
Ile masz?
611. To 611 godzin na PlayStation.
W większości
państwa,
w FIFA.
W 73 grach, które odpaliłem w tym roku. Na PlayStation. Tak. I ja zrobiłem sobie listę gier, które są na PlayStation w 30 klatkach.
Słuchaj.
Wiesz, ile tych gier jest?
Mało?
3.
No, to dobrze. To dobry jest kierunek, ale teraz...
Batman, The Quarry i jakaś tam gra, nie wiadomo, co to za gra.
A Plague Tale dostało tryb 60
tak.
klatek?
To Industria. Bardzo ładnie. Industria. Tutaj co? za PSU.com.
No to być może, ja to nie zasłużenie hejtuję te konsole nowej generacji za te braki w 60 klatkach, bo jak widać one są. Natomiast myślę sobie, że to zwiększa moją nadzieję na pogranie w GTA 6 w 60 klatkach. Nie daje mi gwarancji, ale zwiększa moją nadzieję. A jak żeśmy dzisiaj przez cały program mówili, nadzieja dla gracza to jest niezwykle ważna rzecz, czasami nawet ważniejsza niż dobre gry. Więc tak, mam nadzieję. No to chyba żeśmy nawet przewidywali przy GTA 6, że jest szansa, że konsole nowej generacji pojawią się, że to będzie trochę system seller, to GTA 6. Przed świętami to jest idealny moment, żeby sobie kupić pod choinkę taką konsolę. Więc to wszystko się zgadza. Nie wiem, czy się czas zgadza. Ile jest
Kupił?
Tak, na pewno kupię. Jak tylko będzie dostępne, to sobie kupię.
A jaki czas się zgadza w sensie?
Ile lat jest po premierze PS5? Bo mi zawsze umykają te daty.
Teraz? Trzy.
Trzy lata, czyli to było...
Za rok będzie cztery.
Cztery, no to trochę
to
się przesunął.
To dalej niż PS4 do PS4 Pro.
Nie, dlatego zacząłem tracić nadzieję, że w ogóle wersja Pro wyjdzie. I to jest dla mnie dobra informacja, bo liczyłem na te konsole.
No na razie to są plotki. No. Ja bym chciałbym, żeby te gry wyglądały jak Horizon Forbidden West w trybie jakości, ale w 60 klatkach. Byłbym bardzo zadowolony.
Tak. Wiele więcej do szczęścia nie potrzeba i wydaje mi się, że jest na to szansa. Tak w przypadku Spidermana, jak i w przypadku God of War, jak i w przypadku właśnie Horizon, że da się pograć w tych trybach jakościowych właśnie w 60 klatkach. Zastanawiam się właśnie, jakie będą zmiany. No bo jednak te gry, przynajmniej te, które są wydawane ekskluzywnie na PlayStation, to mają te dwa tryby do wyboru. Mhm. Jaki tryb się pojawi dodatkowy? Bo pewnie się pojawi. Nie wiem, może w trybie wydajności 120 klatek, ale to chyba nikomu do szczęścia nie jest potrzebne. Ja na pewno nie potrzebuję. To 60 klatek jest tak zadowalające, zwłaszcza na konsolach, że spokojnie się tym zadowolę.
Jak jest stabilne, to tak. No ale jak grasz na PC-cie w 120 klatkach, no to... Też potem przerzucasz się na 60 i widzisz tą różnicę.
No, to prawda, to jest to, ale to jakbym... To, że te 60 klatek nie zdarza się wystarczająco często, to jest nadal taki dla mnie limit, po którym jestem zaspokojony. Uważam, że gdybym chciał więcej, zwłaszcza na konsoli, to bym był ciągle rozczarowany. A tak, pragnąc 60 klatek, jestem rozczarowany tylko od czasu do czasu. No więc nie jest to źle. To jest dobra informacja. Ja nie wiem, jak państwo tam czekacie na tą konsolę w wersji Pro, ile osób ją kupi. Sprawdzałeś może przez przypadek, ja też powinienem o tych rzeczach pamiętać, jak się sprzedała wersja Pro na PlayStation 4?
Nie.
Jaki nie był
kojarzę.
Tam?
W ogóle nie kojarzę tego.
No właśnie, to też błąd z mojej strony, bo mnie to zawsze interesuje, a potem tuż przed podcastem zapominam tego sprawdzić.
Nie wiem, czy oni w ogóle rozróżniają na sprzedaż na PS4 Pro i na PS4.
Może nie jest to coś, czym należałoby się chwalić. No, Microsoft na pewno się chwali sprzedażą Eski, bo ona jest bardzo dobra, ale też... Bo pamiętam, w ogóle mnie zaskoczyło to, ja zapomniałem zupełnie, że w tej poprzedniej generacji Microsoft też wydał swoją wersję Pro, tylko ona się jakoś inaczej nazywała, ale kompletnie mi to umknęło. Teraz
Xbox One X.
Xbox One X to był wtedy. Bo teraz jest Series X, Series S i zobaczymy, co wydadzą. No bo raczej Microsoft chyba nie zostawi tego bez odzewu. Też pewnie spróbują swoją konsolę.
Myślisz, że będą mieli Xbox Series S Pro?
Nazewnictwo Microsoftu naprawdę było łamstę do nieba. Ja PlayStation znacznie lepiej to rozwiązało.
Ale mieliśmy w tym przecieku ze sprawy przejęcia Activision Blizzard King. No, mieliśmy tą grafikę z tym takim koszem na śmieci. Xbox Series X Digital.
Aha, okej. Okay.
Ale tam nie chyba, nie pamiętam, czy tam były, to nie była wersja Pro, tylko to była taka wersja tak. pośrednia, więc raczej wersji Pro od Microsoftu, na razie nie mamy podstaw, żeby się spodziewać. W 60 klatkach chodzi.
No nie mamy podstaw, żeby się spodziewać. Ja nie wiem, jak ten Starfield na Xboxie, czy nadal jest te 30 klatek, czy tam się udało. Tak. A propos Starfielda, jakieś tam zmiany zostały zapowiedziane, że takie mają uprzyjemnić trochę zabawę, ale nie wiem, czy tam ma to sens jakiś, ja już przeszedłem dwa razy, ja nie wiem, czy ja chcę jeszcze raz.
Naprawdę? To ile ty masz godzin w tym Starfieldzie?
No jakieś tam grubo powyżej setki. No,
o kurczę.
Przeszedłem raz jako podstawową wersję, a potem drugi raz przeszedłem już na tym grze plus. I się trzeci raz zacząłem grać i tak sobie grałem, a w pewnym momencie już chyba Spider-Man wyszedł, czy coś wyszło. I...
Więc no kurde, ten Starfield... godzin to jest nieźle. Ja mam 40 no, to... parę i tak zapomniałem trochę o tym.
No, porusza to moją wyobraźnię, wiesz, to też jest po raz kolejny. Nie, to nie jest też tak, dzisiaj te wszystkie rozmowy o nadziejach, to nie jest tak, że ja jestem odporny na tego typu rzeczy. Ja jestem podatny na tego typu rzeczy do tego stopnia, że ja potrafię grać w gry, które są ogólnie uznawane za słabe. Ja mogę grać Fallouta 76 i wiem, że to jest tragedia, ale i tak to mnie jakąś moją wyobraźnię porusza. Podejrzewam, że gracze, którzy grali w The Day Before te 15%, to też właściwie bardziej funkcjonowali w świecie wyobraźni niż w świecie tej gry. I to gdzieś tam zaspokajało ich potrzeby. Więc to się zdarza. W przypadku tych gier jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo sensowna i ja to często o tym mówię, to akurat to są takie pułapki, na które nie wpadam. Gry, które mają być usługami, które mają być online'owe, nigdy nie warto ich kupować na premierę, bo nawet jeżeli one zostaną dowiezione w najlepszej możliwej postaci, to i tak endgame tam będzie raczej kulał, bo to wymaga iluś tam miesięcy pracy już po premierze. Więc zawsze sobie zostawiam trochę czasu, żeby to przetestować. I tak sobie na przykład zostawiłem New World i do tej pory nie zagrałem. The Day Before miało mi o New World, że najwyższa pora sięgnąć po ten tytuł i go sprawdzić. No, więc tak. Czy to zamyka nasz dzisiaj krótki podcast wyjątkowo, bo ostatnio mamy bardzo długie podcasty.
No nie, no przecież ponad godzina już jest.
To tak, to prawda.
Chyba tak. Ja Państwa zapraszam na streamka do mnie dzisiaj, ale chyba tak 17-18 wyjątkowo będzie.
Jeszcze chciałbym jednej rzeczy powiedzieć, jak już zaprosisz Państwa na... Ostatnio, ja powinienem był to powiedzieć w wystąpieczku, ale i miałem to otwarte, ale mi wyleciało z głowy. Grzegorz Wątroba się u nas wypowiedział na grupie ostatnio, na Rocky Borys i skorygował naszą niewiedzę w zakresie grafiki, właściwie moją niewiedzę.
Chciałem to powiedzieć.
Muszę po raz kolejny. Tak, żeśmy trochę źle zdefiniowali cel shading, wydaje mi się, że ty też tam popełniłeś ten błąd.
Cały czas nie.
Ale ja popełniłem większy, więc twój nawet jeżeli
ale ja już mówię, jest błąd, to... Wyciąłem to jedno zdanie i już nie ma błędu.
Ty dziadu! Okej.
Czemu dziadu?
Więc, no bo mnie nie wyciąłeś.
Ciebie
ja zostałem z tym błędem.
Nie, ciebie właśnie, to twój błąd wyciąłem.
Tak?
Dla ciebie to zrobiłem. Tyle pracy.
Okej, to dziękuję ci bardzo.
Proszę
tak
bardzo.
Czy inaczej, tak, tam, jeżeli chodzi o identyfikację grafiki i błędne używanie terminu
nie,
grafika rastrowa.
Nie, to była literówka właśnie, że ty powiedziałeś, że to jest styl rastrowy, no ale grafika rastrowa to jest przed zdjęcia, które telefonem robicie, nie?
No ja też tam do tej pory się zastanawiam, jak zidentyfikować tę grafikę, która tam w trailerze została przedstawiona i muszę przyznać, że Grzegorz Wątroba dużo rzeczy napisał na temat tej grafiki i w ogóle tego, jak można interpretować grafikę i to nie jest coś, co ja... Psuł mi się mikrofon, nie?
Popsuł ci mikrofon, teraz mówisz tak jak Vader. Teraz z innego mikrofonu do mnie mówisz chyba.
Więc on opisał tam dużo fajnych rzeczy. Mhm. Z innego mikrofonu mówię do ciebie.
Nie, ale już dobrze.
Dla państwa. No, więc... Więc ja nawet gdybym chciał to powtórzyć, to nie jestem w stanie, bo to wymaga zbyt dużej ilości wiedzy. Jakby ktoś był z państwa ciekawy, to odsyłam tam.
Grupę,
ja spróbuję to na jakimś swoim streamie przeczytać sobie i zgłębić ten temat dokładnie, jeżeli chodzi o grafikę. No bo to są interesujące rzeczy. Ja faktycznie błędnie na pewno interpretowałem cel shading. Czasami pewne rzeczy, które były teoretycznie tak wyglądały trochę jak bajkowe, to ja to identyfikowałem jako cel shading, chociaż wiedziałem, że jakby czułem instynktownie, że to nie do końca w dobrą stronę idę, ale brakowało mi pojęć, to teraz wiem trochę więcej. Więc jak ktoś jest ciekaw, to też się tam dowie. Grzegorz w ogóle napisał, że przez nas, zwłaszcza przeze mnie to w tym przypadku, potem studenci przychodzą i mówią na wykładzie, że a Remig już powiedział, że coś tam, proszę państwa. Proszę nie wykorzystywać wiedzy ode mnie na studiach. To się może źle skończyć na kolokwiach. Ja coś tam wiem, ale częściej opowiadam o tym, co myślę o czymś, a nie o tym. To jest...
No nie, to ja nie jestem dobrym źródłem wiedzy. Nie, w tym przypadku to wydaje mi się, że to jakieś takie przeznaczenie było, bo to tak...
No być może, ale uznałem, że warto o tym powiedzieć. Właściwie po to, żeby podkreślić fakt, że u nas na grupie Rocky Borys jest fajna piguła wiedzy na temat grafiki. I warto sobie rzucić okiem
na to. To prawda, pozdrawiamy Grzesia.
Tak, więc nie mam silnej potrzeby, żeby przepraszać za to, ale myślę, że to jest fajna rzecz. I ja już Państwa pozdrawiam.
Muszę mu napisać jeszcze taki komentarz. Grzesiu, o czym ty mówisz? Znajdź mi w tym filmie ten fragment, o którym... życie. Proszę Państwa, my się widzimy, tak jak mówię, dzisiaj będzie stream wyjątkowo wyjątkowo po południu, bo mam współpracę. Będę grał w dom w House Flippera.
Ale to już, to nie za wcześnie. A to już, dzisiaj już jest 13. A to nie tak. Tylko ty będziesz miał współpracę, ja też mam.
O, to widzisz. To będziemy, to wszyscy w tym samym czasie grają.
Tak to wygląda. Tak. Dobrze, że powiedziałeś, bo by mi umknęło. Kurde.
Doskonałe by to było. No to widzicie państwo, to tak to wygląda i widzimy się w poniedziałek.
Jak najbardziej. A skoro ja pewnie będę dom remontował wieczorkiem, bo ja tak wieczorkiem robię. Takie...
Wszyscy mają te same godziny, z tego co kojarzę. Streamerzy.
No, ja to jest, wiesz, stara gwardia. Może by walczę jakieś inne godziny. Nie,
nie, teraz no muszę sprawdzić. Wszyscy mają.
Aha, no to tak czy inaczej. No to widzisz, niepotrzebnie zapowiadam. No dobrze, proszę państwa, to pozdrawiamy, tak?
Trzymajcie się. Pa, 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 pa. Pa, pa.